Agnieszka Michajłow, komentarze w Radiu Gdańsk. To jest piątek, 8 po 9. Roman Daszczyński, gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Jacek Rybicki, związkowiec. I Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Czekamy także na Państwa opinie, na Państwa komentarze, na Państwa informacje. 603-06-06-06. Nieustannie nasz numer SMS-owy do radia. Co tam panowie ciekawego w polityce?
Chińczyki trzymają się mocno.
Chińczyki?
Podobno mają strategię na 100 lat.
Żeby tak u nas ktoś miał strategię na 100 lat.
To ja zamiast o Chinach, to o tym, co na krakowskim przedmieściu. Mi się wydaje, że będziemy dzisiaj żyli zaskakującą wypowiedzią Andrzeja Dudy dotyczącą ministra Antoniego Macierewicza, rzuconą tak niby mimochodem do mieszkańców Warszawy i
mówisz
turystów.
O tym nagraniu z 11
tak,
listopada.
Tak, tak, i turystów 11 listopada, jak rozumiem, krótko po uroczystych oficjalnych obchodach, kiedy się z Antonim Macierewiczem spotkał. Ciekawe, czy ministrowi też powiedział to, co powiedział mieszkańcom.
A z pamięci zacytujesz?
Z pamięci wygląda to tak, że nie chciałbym, żeby Antoni Macierewicz wobec generałów stosował tak samo ubeckie metody, jakie Platforma Obywatelska stosowała wobec niego, bo wtedy będzie źle.
Mhm. Ale ubeckie metody to jest takie, wiecie, pojęcie, że teraz właściwie wszyscy tak mówią.
A ja myślę, że nic nie może dotknąć bardziej Antoniego Macierewicza, zasłużonego działacza opozycji, człowieka, który wielokrotnie był ofiarą represji SB i UB, jak nazwanie go przez człowieka tego samego obozu ministrem, który stosuje podobne metody.
Nie, który może stosować, bo to było domniemanie. Nie chciałbym, żeby jednak nie stosuje, tylko... No,
jeśli będzie stosował.
No właśnie.
Dalej. Tak, znaczy, ja rozumiem, że...
Sygnał.
Możemy tutaj oczywiście rozbierać to semantycznie, czy dopiero minister zacznie stosować te ubeckie metody wobec generałów bliskich prezydentowi Dudzie, czy też nie, ale sądzę, że sprawa jest jasna. To znaczy, prezydent Duda uważa, że Antoni Macierewicz gra nieczysto wobec żołnierzy z najbliższego otoczenia prezydenta.
Z tego będzie jakaś afera polityczna?
Pytanie.
Czy to będzie temat jednego dnia?
Nie, no. Ja myślę, że prezydent powiedział to nieprzypadkowo. Ja myślę, że wiedział o tym, że trafi to prędzej czy później do przestrzeni publicznej. Nie ukrywam, nie mogę wykluczyć, że to w ogóle była ustawka. Że osobą nagrywającą to tam z drugiego szeregu gapiów czy widzów jest ktoś, kto miał to.
Przeczytałam, że to nagrał jakiś turysta. Gdzieś widziałam, że turysta. I to nie z Polski, tylko z zagraniczny.
Powiedzmy, że...
Pytanie, że to prawda.
To prawda, ale...
Ja pamiętam różne sytuacje. Nie wiem, Państwo też pewnie pamiętają, jak do Bronisława Komorowskiego podszedł przypadkowy chłopak przechodzień i zaczął mówić o mieszkaniu i siostrze i tak dalej, i tak dalej. No takie ustawki w polityce się zdarzają.
No tak, ale z drugiej strony, a propos słów takich rzucanych, pamiętacie, jak ujawniono nagrania z Sowy, słynnej knajpy Sowa i Przyjaciele, to ciągle słyszałam, że nie, to się inaczej rozmawia, to się tak jak nieoficjalnie, to ludzie co innego mówią. Nawet może prezydent też tak trochę nieoficjalnie tak sobie rzucił.
Nie, poczekaj. Na środku ulicy mówi się trochę inaczej niż w zamkniętym pomieszczeniu.
Ale to nie była scena i platforma i do mikrofonu, tylko tak, no, nie wiem, sama się nad tym
zastanawiam. Myślę, że z drugiej strony nie nadawajmy jakichś szczególnych znaczeń o tym, że są
tarcia.
Tak, że jest szorstka przyjaźń między pałacem a MON-em. No wiadomo, przecież nie od wczoraj, ani nie od dzisiaj. No i to jest jasne. Panowie, pan prezydent i pan minister mają trochę różne wyobrażenie o niektórych rzeczach. I to tylko pokazuje, jak niejasne są tutaj też rozstrzygnięcia konstytucyjne. No bo wiadomo, że zwierzchnikiem sił zbrojnych na wypadek wojny jest prezydent, a z drugiej strony na bieżąco kieruje nimi minister obrony narodowej, więc wydaje się, że to jest sygnał, żeby jednak ujednoznacznić tutaj zapisy prawne.
Panie Jacku, wszystko zgoda, tylko że prezydent Rzeczpospolitej to jest prezydent Rzeczpospolitej, a minister to jest tylko minister i on powinien znać swoje miejsce w szeregu.
To postawmy tutaj kropkę i skoro o ministrach, a dokładnie o premier Beacie Szydło, właśnie widzę ją tutaj na ekranie jednego z telewizorów. W Göteborgu dzisiaj jest szczyt i Beata Szydło zamierza zająć stanowisko, wyrazić jakieś oświadczenie, nie wiem w jakiej to będzie formie, wobec ostatniej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. No najmocniej chyba wyraził się Paweł Kukiz. Powiem wam jedno, kapusie platformiane, hańba wam, sprawy polskie załatwia się w Polsce. To do posłów, europosłów Platformy Obywatelskiej. Ale w samej Platformie Obywatelskiej, jak widzę, nie ma jakiegoś jednego frontu co do tego, jakie stanowisko Platforma zajmuje, bo Tomasz Siemoniak wczoraj mówił, że trzeba będzie wyciągać konsekwencje wobec posłów, którzy głosowali za rezolucją. Takich było 6. Większość wstrzymała się od głosu. Co wy w tej sprawie, zarówno jeśli chodzi o stanowisko rządu, ale także no, takie, ja nie wiem właściwie, jak to powinno być, tak? Że jeśli jesteśmy w Parlamencie Europejskim, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy częścią tej Europy i ta Europa, czy ten Parlament Europejski zajmuje się naszymi sprawami, to jakie stanowisko jest właściwie, jakie nie, jeśli się równocześnie krytykuje na przykład polski rząd za to, co robi. Jacek Rybicki?
Tak, no widać, że Platforma jest tutaj podzielona, bo zdaje sobie sprawę, że atak na Polskę prowadzony w Brukseli odbiera im tutaj punkty i ewidentnie no to widać. Z drugiej strony, ponieważ zawiodła ulica, więc zostaje zagranica i tutaj widzą w tym jakąś dla siebie szansę walki totalnej z legalnie wybranym rządem. To jest po pierwsze. Po drugie, no, warto, myślę, przeczytać tę rezolucję, bo takie są, krążą takie fragmenciki, prawda, a warto ją przeczytać i wtedy wyrobić sobie opinię, bo sama w sobie ona jest rzeczywiście no, skandaliczna, tak jak skandaliczna była dyskusja jej towarzysząca. W zasadzie Unia, tutaj Parlament Europejski dokładnie prezentuje mentalność Kalego. To znaczy ten wyrok Trybunału, w rezolucji wskazuje się, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego polskiego jest zły, jest nieprawidłowy. To mówią parlamentarzyści europejscy. No to jest przecież jakaś aberracja zupełna, tak?
Dlaczego? Bo pozycja jeżeli, w Polsce też tak się wyraża
jeżeli Parlament Europejski mówi, minister Szyszko tłumaczy, że w pierwszym orzeczeniu strasburskim jest, że można prowadzić wyręb Puszczy Białowieskiej, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo publiczne. Nie, w rezolucji jest natychmiast wstrzymać wszystko, wycinkę. I tak można byłoby krok po kroku te zapisy parlamentarzystów analizować. Więc myślę, że to jest rzeczywiście taka pałka, którą trzeba okładać Węgrów i Polaków, ponieważ odstają od tego, co generalnie elity brukselskie reprezentują. Zobaczymy. No, myślę, że artykuł 7 oczywiście wymagający jednomyślności pewnie uruchomiony nie zostanie. Natomiast wyobrażam sobie kombinowanie w różny sposób, żeby Polskę dalej okładać. Być może, o czym już chyba, nie pamiętam, któryś z polityków europejskich głośno mówił, być może będzie wprowadzona zasada do przyszłego rozdania budżetowego, uzależniająca od właśnie owej praworządności.
Roman Daszyński?
Zobaczymy. A jeszcze jedno zdanie. A propos 60 tysięcy faszystów, tak, którzy, bo też jest w rezolucji, poprawka została zgłoszona, że rząd ma się odciąć od 60 tysięcy faszystów, którzy maszerowali w Warszawie.
Przepraszam, to padło chyba w debacie. Nie ma tego.
Nie ma
w tekście rezolucji o 60 tysiącach.
Znaczy o 60 tysiącach nie ma. Natomiast jest zapis, że rząd powinien odciąć się od marszu, który był w Warszawie. Taki zapis jest w rezolucji, taka poprawka została zgłoszona. I ja sobie przypominam tylko wiele manifestacji na Zachodzie, gdzie powiewały nad tłumami flagi z sierpem i młotem, z Che Guevarą, z czerwone flagi, a więc komunistyczne akcenty, nikomu to nie przeszkadzało, tak, na Zachodzie.
Roman Dowczyński?
No, uwielbiam, jak pan Jacek usprawiedliwia różne rzeczy, które są nie do usprawiedliwienia, bo naprawdę mnie mało obchodzi, co powiewało, gdzie. Wiem, że w Warszawie, w Polsce, w kraju i społeczeństwie, które ucierpiało od faszyzmu, od nazizmu w szczególny sposób, ruchy neofaszystowskie są organizatorami, są współorganizatorami legalnie Marszu Niepodległości i rząd uważa, że to jest w porządku. Co więcej, wychodzi minister Błaszczak i próbuje tłumaczyć, że no, wolność polega na tym, że każdy sobie może wyjść i tam robić co chce, a potem spokojnie jest to wszystko analizowane i tak dalej. To niestety jest dosyć logiczny ciąg wypadków. Jest takie miękkie przyzwolenie na działalność ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, ponieważ stanowią one część skrajną, co prawda, ale część tej prawicowej sceny i rząd robi wszystko, żeby ich przygarniać. Co do rezolucji, co do Brukseli. Cookies, który mówi kapusie. Już wielokrotnie mówiłem tutaj w radiu, że Cookiesa warto pooglądać z wyłączonym dźwiękiem. No, jest jakiś biesowaty ten człowiek.
Ale jaki razisty zobaczył.
No tak, oczywiście. I powiem tak, Unia Europejska, Europa jest taka, jaka jest, inna nie będzie, a i tak to jest najwygodniejszy, najbardziej komfortowy kawałek świata, prócz Stanów Zjednoczonych w zasadzie i kilku drobniejszych miejsc na globie ziemskim. Narzekanie, że należymy do tego naprawdę elitarnego klubu, jest nie tylko grubym nieporozumieniem, ale szkodzeniem polskiej racji stanu. Standardy w Unii Europejskiej są najwyższymi standardami na świecie pod wieloma, jeśli nie pod każdym względem. Więc o co tutaj chodzi? Taka metafora, którą też przywoływałem. Jesteśmy jakby, mamy mieszkanie w domu, który się nazywa Unia Europejska. W tych mieszkaniach mieszkają różni. Rodzina polskich, rodzina duńskich, rodzina francuskich i tak dalej, i tak dalej. I mamy oto sytuację w naszym państwie, w naszym społeczeństwie, że owszem, ktoś, kto został wybrany demokratycznie, ale wcale nie ma wystarczającej większości, by dyktować takie zasady, jakie próbuje dyktować w sposób przemocowy. Ktoś zaczyna terroryzować tę rodzinę. Po prostu tatuś przemocowiec się znalazł, terroryzuje, obraża, zmienia umeblowanie po swojemu i oto
i wchodzi gospodarz domu.
Steroryzowana mama wybiega z tego domu i woła do sąsiadów, do tej wspólnoty mieszkaniowej, ratujcie.
Czy mówi pan o Schetynie?
Niech będzie, że o Schetynie.
Może o Lewandowskim.
Nie jest to śmieszne, ponieważ ci, którzy należą do tej wspólnoty mieszkaniowej, trzymają standardy zachodniego państwa prawa i oni patrzą bez dziwnych sentymentów na to, co się w Polsce dzieje.
Panie Romanie, a nawet jest też zasada, mój dom, moja twierdza.
Nie, tak, oczywiście. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Tatuś daje po mordzie, wszystko w porządku, uśmiechajmy się na zewnątrz.
Cudownie nam się zrobiły takie mieszkaniowe porównania. Jan Błaszkowski, a jak ty w tym domu? Jaki to dom?
Ze smutkiem słucham głosów porównujących sytuację w Polsce pomiędzy rządzącymi i opozycją, pomiędzy grupą Polaków wspierającą ten rząd i grupą Polaków, która jest wobec tego rządu w opozycji do sytuacji przemocowej rodziny. No, naprawdę myślę, że nawet osoby, które są bardzo daleko od tego rządu i go nie kochają, nawet nie mają cienia powodu, żeby go lubić, Trudno mi sobie wyobrazić, że czują się niczym ofiary domowej przemocy. Nie bardzo wiem, na czym miałby polegać to jakby codzienne dręczenie osób, które przegrały te wybory i którym trudno się po prostu odnaleźć. Ja rozumiem, że to jest trudna sytuacja, Janku, ale trudno się odnaleźć w opozycji.
Nie słuchasz tego, co się dzieje, nie oglądasz wiadomości?
Znaczy oglądam, no i cały czas nie bardzo wiem na czym, gdzie jest ta przemoc, która, jak rozumiem, w jakiś tam sposób dotyka miliony, bo miliony ludzi głosowały na partie, które przegrały te wybory. Więc ze smutkiem odbieram tę sytuację, bo uważam, że gdy nasz język zaczyna być tak bardzo przesadzony, to potem trudno znaleźć odpowiednie słowa, gdy rzeczywiście staną się rzeczy poważne.
Janku, nie wiesz, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, nie wiesz, co się dzieje z sądownictwem, nie wiesz, jak wygląda język debaty publicznej, nie orientujesz się, że nie ma w Polsce obecnie żadnego dialogu, nie ma potrzeby porozumienia i warunki dyktuje jeden z obozów.
To znaczy, jeszcze raz to powtórzę, co powtarzałem wielokrotnie na tej antenie, a co widać też w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Jeżeli Trybunał jest platformy, to jest dobrze i wyroki są okej. Okay. Jeżeli cokolwiek się zmieni w tym zakresie, to jest źle i wyroki są błędne.
Panie Jacku, prowadzone są zmiany ustrojowe przemocą przez partię, która jest w tym momencie uzurpatorem ustrojowym, ponieważ nie ma większości konstytucyjnej.
Zapytałaś mnie, Agnieszko, o to, czy jak powinna wyglądać ta sytuacja, czy jakie mogą być konsekwencje tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Gdy dzisiaj przeciętny Polak patrzy na to, co się dzieje we Francji, to rejestruje jakieś listopadowe upały na Lazurowym Wybrzeżu, strajk kolejarzy w metrze w Paryżu, gdy
no i młody nowy
szuka
lider.
Jakichś informacji na temat Holandii, to dowiaduje się jakieś wichurze, gdy zastanawia się, co się dzisiaj wydarzyło w Niemczech, to nie myśli o tym, że trwają rozmowy koalicyjne w kierunku powstania nowego rządu, tylko na przykład, że tam podpalono jakiś ośrodek dla uchodźców.
Czy mówisz, że przeciętny Polak też się tym nie
chodzi
będzie
o to, że nie, że nasza wiedza o tym, jak dzisiaj żyje się we Francji jest absolutnie szczątkowa. To są takie strzępy informacji. I tak samo wiedza przeciętnego Francuza, Holendra, Niemca o tym, co dzieje się w Polsce, opiera się na takich strzępach raportów na przykład tutejszych korespondentów zagranicznych, którzy mówią o 60 tysiącach faszystów. I dlaczego to mówię? Dlatego, że tego typu informacje idą w świat i jakby tak wygląda niemiecki, przeciętny Niemiec to wie o Polsce. Więc zabrakło mi na tej debacie w Strasburgu obecności premier Szydło. Autentycznie. Która tam broniłaby powagą swojego urzędu, stanowiska rządu, ale też w jakiś sposób stanowiska Polaków. Być może nie chciała nadawać tej debacie zbyt dużego znaczenia, ale gdyby tam była, to zabrzmiałby to lepiej niż dzisiaj w Sztokholmie, 3 dni po.
Göteborgu, postawmy tutaj kropkę. Roman Daszczyński, Jacek Rybicki i Jan Błaszkowski. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Komentarze w Radiu Gdańsk. Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki i Roman Daszczyński. Porozmawiajmy o listopadowym wystąpieniu wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha z okazji święta odzyskania niepodległości. 11 listopada wygłosiło przemówienie i jego fragment szczególnie zelektryzował, powiedziałabym ogólnie, środowiska kaszubskie i samorządowe. Pozwolę sobie przeczytać. Warto zwłaszcza dziś przypomnieć każdemu z Polaków, a w szczególności każdemu z obywateli Pomorza, również temu, który nazywa siebie przedstawicielem mniejszości etnicznej i regionalistą, że to terytorium nieraz było przedmiotem knowań skierowanych przeciwko jedności państwa polskiego i wobec tego naszym obowiązkiem jest utrzymywanie tutaj stałej pewności własnej przynależności narodowej. Samorząd jest rzeczą słuszną, ale jako oddolna organizacja administracji publicznej stanowiącej część administracji państwowej, a nie jako zaczyn separatyzmu. No i te słowa spotkały się z krytyką. Chyba taką najgłośniejszą krytykę wyraził profesor Cezary Olbracht-Prądzyński, prezes Instytutu Kaszubskiego, który się wyraził w skrócie, że wojewoda nie rozumie historii, że Kaszubi zawsze byli z Polską, że przelewali za to krew. I mówi profesor, mamy pełne prawo do tego, żeby jako społeczność kaszubska zastanowić się, jakie podjąć kroki w obliczu praktyk dyskryminujących ze strony władzy publicznej, bo inaczej tego nie można nazwać, kiedy przedstawiciel rządu w regionie stawia wielki znak zapytania o naszą lojalność wobec państwa polskiego. Co do intencji i co do pewnej wrażliwości, bo zarówno jest pytanie, czy intencją wojewody było takie postawienie sprawy, jak to widzi pan profesor, czy może pan profesor jest przewrażliwiony. Jan Błaszkowski, Kaszuba, z pochodzenia.
Tak, i bardzo prosiłbym słuchaczy, żeby spróbowali zrozumieć, jak bardzo będę starał się nie być stroną. Ponieważ te słowa odebrałem też osobiście. Wojewoda mówi do mnie jako do przedstawiciela mniejszości etnicznej, bo jestem Kaszubą z dziada, pradziada. Wojewoda powiedział to też do prominentnych posłów Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Sellina, Doroty Arciszewskiej i Mielewczyk. Oboje są Kaszubami, oboje są aktywnymi działaczami ruchu kaszubskiego, oboje przyznają się i manifestują swoją kaszubskość, a oboje w tej sprawie milczą. Oczekuję głosu kolegów partyjnych.
Mogę ci dać słowo?
Oczekuję głosu kolegów partyjnych wojewody pomorskiego, którzy powiedzieliby, jak odebrali te słowa.
Wczoraj rozmawiałam z Jarosławem Sellinem, był gościem rozmowy kontrolowanej, zapytałam go o to i miałam takie wrażenie, że w tej rozmowie starał się bagatelizować słowa wojewody. Nawet zwracał mi uwagę dwa razy pytaniem, czy pani widzi tam słowo Kaszubi w tym przemówieniu. No faktem jest, słowa Kaszubi nie ma.
Oczywiście, tam Pomorze jest pełne Czechów, Hawajczyków. Jest tu też silna mniejszość chińska i na pewno o tych ludziach mówił wojewoda.
Bez ironii.
Bez ironii. No przepraszam pana. Na Pomorzu istnieje jedna mniejszość etniczna, zwarta, kilkuset tysięczna. Są to Kaszubi. Do tego mamy jeszcze drugą mniejszość regionalną, której nie uznajemy za mniejszość etniczną, ale są to kociewiacy, którzy też przyznają się do pewnej swojej odrębności. Więc jeżeli próbujemy teraz wytłumaczyć, co autor chciał przez to powiedzieć, to naprawdę nie starajmy się udowadniać, że na Pomorzu mamy inne mniejszości etniczne.
To dobrze, a jeśli mówimy do Kaszubów, to co autor chciał powiedzieć?
O jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo mnie się wydaje, że kontekst tej wypowiedzi jest szerszy. Oczywiście nie wiem, mogę domniemywać jedynie. Ponieważ warto zacytować jeszcze inny fragment tej wypowiedzi. Pomorze ma prawo korzystać z pomocy państwa polskiego, ale ma obowiązek to państwo wspierać i pozostawać z nim w jedności. Dwa tygodnie temu bodaj, Grzegorz Schetyna, ogłaszając program, totalną propozycję, mówił między innymi, że jednym z elementów tej totalnej propozycji jest likwidacja urzędów wojewódzkich.
Tak? Przepraszam, Grzegorz Schetyna jest Kaszuba?
Abstrahuję w tej chwili od tego, bo chcę pokazać nieco szerszy kontekst tej wypowiedzi.
A może byśmy się skoncentrowali na tym, co powiedział po prostu wojewoda?
Nie, to jest bardzo istotne. Likwidacja urzędów wojewódzkich oznacza tak naprawdę osłabienie państwa w regionach, tak? Zgodnie z konstytucją, którą tak niektórzy machają, to cytuję, organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu są prezes Rady Ministrów i wojewodowie. Likwidacja jednego z tych członów oznacza osłabienie wpływu państwa w różnych miejscach, no nie
tak,
tylko na Pomorzu oczywiście.
Nie odnosi się do polityków.
I teraz ten wojewoda mówi o zagrożeniu, które teoretycznie rzecz biorąc, takie rozwiązanie, osłabienie państwa może za sobą nieść. I ja nie wiem, czy dobrze to sformułowanie odczytuję, czy źle, ale niewątpliwie może dojść do osłabienia kontroli państwa w terenie, jeżeli zlikwidujemy urzędy wojewódzkie.
Agnieszko, czy rozmawiamy o połajankach wojewody wobec mniejszości etnicznych, czy też o połajankach wojewody wobec samorządu? Bo to są dwa różne akapity.
Ale jakby są...
Znaczy, ja nie widzę związku jakby. Znaczy, jakby Kaszubi równa się samorząd, tak, w tej chwili i jakby
no nie,
Kaszubi
ale,
równa się
ale tam padły wojewody. Słowa skierowane zarówno, jak rozumiem, do Kaszubów, jak i do samorządu.
Szkoda, że państwo nie widzieli, ale państwo słyszeli. Mogą podejrzewać, że tak było, jak pan Jacek stanął na rzęsach, żeby jakoś usprawiedliwić słowa wojewody, które są nie do usprawiedliwienia. Ja Kaszubą akurat nie jestem, natomiast jestem gorącym orędownikiem tego bogactwa ludzi, również bogactwa językowego, bo język kaszubski trochę się różni od polskiego i na przykład jestem akurat z tych, którzy wjeżdżając z Sopotu do Gdańska samochodem, na widok tabliczki po kaszubsku, że Gdańsk historyczna stolica Kaszub, czuję się przyjemnie, naprawdę. Ta różnorodność ubogaca nasze życie. Widzę też czasem na bagażnikach samochodów nalepkę CSB, czyli jakby Kaszubia. Mniej podobają mi się czasem nalepki DA, czyli Danciś, Gdańsk. No to tacy też niestety są. Ale nie ma mowy o separatyzmach. Nie ma mowy o separatyzmach i używaniu języka z PRL-u, knowania, bo w tym przemówieniu jest słowo knowania. Kto tu knuje, panie wojewodo? Czasem po prostu pan wojewoda Drelich powinien się ugryźć w język, a mówić takie rzeczy i to 11 listopada w Gdańsku to jest nieprzyzwoite. Kaszubi nie dali ani razu powodu, by im zarzucać jakieś dążenia separatystyczne.
Jeden z krytyków tego przemówienia z ruchu kaszubskiego zwrócił uwagę na taki bardzo bolesny fragment historii Kaszubów, mianowicie na wydarzenia, bo to tak mówili komuniści, na masakrę grudniową w 70 roku, kiedy żołnierzom strzelającym do robotników mówiono wówczas, że jadą do Gdańska po to, żeby zapobiec tam inwazji i knowaniom Niemców i Kaszubów. Jeden z najboleśniejszych fragmentów historii, kiedy komuniści wezwali wojsko do Gdańska rzekomo przeciwko Kaszubom. A jednocześnie są na przykład badania socjologiczne dotyczące pochodzenia etnicznego robotników w Stoczni Gdańskiej. Wtedy, kiedy ona miała 10, 15, 20 tysięcy pracowników i z nich wynika, że większość z nich miała kaszubskie korzenie. Przyjechała do Gdańska z kaszubskiego otoczenia Gdańska i oni byli...
Słuchajcie, ale za chwilę my się otrzemy o granicę szaleństwa jakiegoś. No, słuchajcie.
Oni byli autentycznymi twórcami ruchu Solidarności, ruchu, który odzyskał niepodległość tego państwa. I dzisiaj zwracanie się do mniejszości etnicznej na Pomorzu, żeby broń Boże nie pomyślała o jakimś separatyzmie, no jest
Jacek Rybicki
absolutnie nie na miejscu.
Jeszcze raz.
Ale o czym? O Kaszubach czy o Schetynie?
Panie Janie, proszę pozwolić, tak? Bo naprawdę są granice. Jeżeli przedstawiciel polskiego państwa 11 listopada, w Dzień Niepodległości, wyraża troskę o jedność tego państwa, to przecież nie ocierajmy się o jakieś granice szaleństwa, że to jest zbrodnia. No panowie.
On wyraża troskę. Wy Kaszubi,
nie,
uważajcie.
Nie mówi wy Kaszubi. Mówi o tym, że regiony muszą pozostawać w jedności z państwem polskim. I mówi to 11 listopada.
Panie Jacku, rzecz w tym, że nikt, absolutnie nikt tego nie kwestionuje, a wojewoda jest najwyższym w regionie przedstawicielem rządu. I oczekujemy od wojewody, że będzie wypowiadał się ze zrozumieniem sensu swoich słów. Czy to jest za dużo?
Dziękuję panowie za tę część komentarzy. Są z nami Roman Daszczyński, Jacek Rybicki, Jan Błaszkowski. W Radiu Gdańsk piątkowe komentarze. W studiu goście Roman Daszczyński, Gdańsk.pl, Jacek Rybicki, związkowiec, Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Szef Państwowej Komisji Wyborczej powiedział, że to się może skończyć katastrofą. To propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości, propozycja zmian w samorządowej ordynacji wyborczej. Jak wiemy, wybory samorządowe już za rok. Ta propozycja zawiera kilka takich rozwiązań. Dwie kadencje w samorządach w wyborach bezpośrednich. możliwość zmian okręgów wyborczych. Kamery, no to przezroczyste urny, to właściwie już dzisiaj obowiązuje w przepisach. Zlikwidowanie okręgów jednomandatowych na tym niższym poziomie samorządu. No tak w skrócie. No i on mówi tutaj, że to się może skończyć katastrofą. No to jest taki głos, który jest, wydaje mi się, niepokojący. Pytanie, czy ci, którzy będą uchwalać te przepisy, bo przecież to jest dopiero projekt ordynacji w Sejmie, czy wezmą to pod uwagę, bo na dobrą sprawę, jeśli myśleć o na przykład o nowym systemie komputerowym, tak już zupełnie technicznie, to mnie się wydaje, że ten rok to może być mało czasu, ale ja nie jestem specjalistką od programu. Jest
właśnie, właściwie nie bardzo wiemy, dlaczego to się ma skończyć katastrofą. Raczej chyba przedstawicielowi Komisji Wyborczej chodziło o zmianę systemu informatycznego właśnie, a nie o te konkretne zapisy, które istotne są dla potencjalnych kandydatów czy dla wyborców.
Czy on tam jeszcze ma wątpliwości co do komisarzy tych wyborczych?
No tak, no tu w tym studiu rozmawialiśmy, ja mówiłem, że jednak PiS wycofa się z dwukadencyjności, która by już teraz obowiązywała. I tak się stało de facto, a więc myślę, że to jest akurat rozwiązanie oczekiwane. Jeszcze o jednym rozwiązaniu chciałbym wspomnieć, o którym tu nie była mowa, myślę, że też jest ważne, to znaczy niemożliwość startu do innego organu jednocześnie, prawda? To jest istotne, bo partie polityczne sobie nabijały trochę zwolenników, wystawiając na przykład kogoś na funkcję prezydenta i do sejmiku wojewódzkiego, prawda? W ten sposób trochę mnożąc głosy i oszukując wyborców, bo jednak wiadomo, że celem tego danego kandydata nie była funkcja w sejmiku, tylko funkcja...
Ale z drugiej strony jest chyba taka propozycja co do tego właśnie umiejscowienia, że teraz można kandydować się spoza, prawda?
Jakby no tak,
danej
tak.
gminy.
Ale i teraz jaki jest cel tego? No, myślę, że przede wszystkim dla rządzący chcą zmniejszyć, o tym mówił zresztą poseł Kłopotek dzisiaj w rozmowie kontrolowanej, chcą zmniejszyć okręgi wyborcze, no po to, żeby oczywiście podzielić mandaty między największe ugrupowania. Prawda? No bo siłą rzeczy, jeżeli okręgi są trzymandatowe, no to wtedy ten próg, który trzeba uzyskać, żeby zdobyć mandat, to nie jest już 5%, tylko to jest 20%.
Ponadto jest tam metoda Donta, czyli ta, która preferuje
natomiast
duże.
To może być trochę ryzykowne zagranie, dlatego że no to wymusza niejako na opozycji jakieś próby dogadania się, prawda? O ile większe okręgi dają szansę tym mniejszym ugrupowaniom, żeby chapnąć tam jakieś okruchy, o tyle małe okręgi właściwie wymuszają jedność opozycji. I tutaj no, myślę, że PiS powinien też to kalkulować.
Roman Daszczyński?
Tam jest więcej tych zastrzeżeń, bo po pierwsze to jest próba przeniesienia logiki czy klimatu, temperatury tego sporu politycznego na najniższy poziom gminny, nawet do małych gmin. No i wiadomo. No,
ale mówisz, to jest próba, czyli ta likwidacja na przykład okręgów jednomandatowych, a ordynacja proporcjonalna, że jakby partie...
No bo znowu porządki partyjne będą wszędzie. No. Tymczasem małe gminy zażywają często raczej takiego spokoju polegającego na pracy na rzecz społeczności lokalnej, ale w oderwaniu od tych awantur politycznych na szczytach. Tak mi się wydaje. Natomiast jest inna rzecz i to jest rzecz podstawowa. Otóż jest to zmiana o charakterze ustrojowym, bo na przykład odbiera samorządom możliwość ustalania okręgów wyborczych, tak? Wprowadza instytucje komisarzy, którzy nie są już sędziami, wystarczy, że ma wykształcenie prawnicze, ale nie musi akcentować swojej bezpartyjności czy tam neutralności. Mówiąc krótko, można będzie wybierać działaczy partyjnych na komisarzy, działaczy partyjnych z wykształceniem prawniczym, co oczywiście też nie będzie dobre dla samego procesu wyborczego. Ja bym nie lekceważył tego zarzutu, że jest dobrze funkcjonujący program komputerowy, który pozwala na przeprowadzenie procesu wyborczego, bo naprawdę to jest zaledwie rok, a nawet, jak się mówi, mniej niż rok, ponieważ te wybory miałyby się odbyć nie w listopadzie, a już w październiku.
Tak, w październiku.
Panie Romanie, proszę, niech pan sobie przypomni, czy było 4 lata temu. A więc ten system wyborczy w wyborach samorządowych jednak kuleje.
Ale nie ma pan
żadnych... został zmieniony właśnie po tej
dokładnie
i sprawdzony. Tak twierdzą przedstawiciele komisji.
Ale nie, sprawdzony to jest w wyborach przecież, prawda?
Jan Boszkowski.
Od poniedziałku, czyli od 5 dni w naszym kraju działa, a raczej nie działa CEPiK 2, czyli system rejestracji pojazdów.
Znaczy tak działa, na chybił trafił z tego, co słyszałam.
Tak, nie działa. Był to system, który Ministerstwo Cyfryzacji przygotowywało przez 2 lata, a można do tego jeszcze doliczyć czas, kiedy nad nim trwały prace poprzednich rządów. Więc argument Państwowej Komisji Wyborczej, że wprowadzanie nowego systemu komputerowego do zliczania głosów w przyszłorocznych wyborach może być teraz dosyć ryzykowne, dlatego że nie wiadomo, czy on zadziała. I pamięć o tym, co się stało rzeczywiście 3 lata temu, kiedy na przykład wizualizację wyników wyborczych na Mazowszu dostaliśmy chyba po roku. Tak było. System nie był w stanie tego wcześniej pokazać. Nie jest argumentem wziętym z sufitu, tylko realnym problemem, przed którym możemy stanąć w październiku czy w listopadzie w przyszłym roku. I nawet jeżeli, tak jak z CEPiKiem 2 w tej chwili, wyniki wyborów opóźnią się choćby do końca tygodnia, czyli będziemy przez tydzień liczyć głosy, stawia nas to rzeczywiście gdzieś tam w gronie krajów, gdzie do tej pory jedynym środkiem komunikacji są znaki dymne i tamtamy.
Choć pamiętamy takie wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczono na piechotę.
Ale to liczono z tego powodu, że różnica w liczbie oddanych głosów była tak niewielka, że postanowiono zrezygnować z zaufania do maszyn. Więc ja uważam, że to jest argument realny, zważywszy na to, jak państwo polskie działa albo jak często nie radzi sobie z różnymi problemami. Stąd ten przykład CEPiKu. I druga historia, która według mnie idzie w poprzek takim dążeniom do tego, aby uczynić wybory bardziej transparentnymi, czyli też uczciwszymi. Otóż kwestia kratek wyborczych. Nowa ordynacja pozwala oprócz krzyżyka przy kandydacie czynić różne zapiski na tej karcie, również w pozostałych budkach i krzyżykach, które nie unieważniają tego głosu. Uważam, że z jednej strony mamy przeźroczyste urny, kamery, podwójne komisje, jedna do organizacji wyborów, druga do liczenia, które mają zapewnić większą uczciwość tych wyborów, a z drugiej strony mamy taką furtkę pozwalającą na tej kartce zakreślać i wpisywać niemal co się chce. I ja uważam, że to są realne problemy, z którymi stanie
się. A jeszcze warto podkreślić, że wszystkie pozostałe ugrupowania są przeciwko tym zmianom. I PiS wcale nie zamierza dyskutować, tylko zamierza przepchnąć swoją wersję. To jest oczywiście dodatek do tego, co powiedziałem o rządach przemocowca
zobaczymy,
w mieszkaniu rodziny polskiej.
Roman Daszczyński, Jacek Rybicki, Jan Błaszkowski, komentarze w Radiu Gdańsk. Miłego dnia życzę panom i słuchaczom. Do usłyszenia.